Dziś wyznaczyliśmy sobie temat, który brzmi: krzyż, głupstwo czy moc Boża. Podstawą tego tematu jest jeden werset, bardzo stary werset i dobrze nam znany z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z pierwszego rozdziału, werset 18. Większość z nas, sądzę, zna na pamięć ten werset. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I myślę, że żyjąc w tym kraju, w którym ogromna większość ludzi deklaruje się jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, krzyż nie jest czymś nadzwyczajnym, nie jest czymś niezwykłym, co spotykamy, a spotykamy ten symbol krzyża codziennie, w różnych sytuacjach i okolicznościach. Spotykamy go na wieżach kościelnych, cmentarzach, przy drogach, w domach. Krzyż stał się inspiracją dla wielu poetów, malarzy, kompozytorów. Dla niektórych to tylko szubienica, miejsce kaźni. Chcą go odrzucić, nie chcą go znać, ale krzyż jest obecny i jest bardzo charakterystyczny dla chrześcijaństwa. Jest jego wielkim znakiem i symbolem. Krzyż, który był zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, który traktowano jako coś bezsensownego, pojawił się ku zdumieniu wielu ludzi jako znak zbawienia. Kultura jest przesiąknięta tym wydarzeniem. Wielu, a może bardzo wielu ludzi wobec tego wydarzenia nie przechodzi obojętnie, gdy pada hasło krzyż. Gdy spotykamy krzyż w różnych okolicznościach, to można by sądzić, że mamy do czynienia, przyjmując tę lokalną naszą egzystencję w tym kraju, że mamy do czynienia z bardzo religijnym czy bardzo wierzącym społeczeństwem. Społeczeństwem zmienionym przez właśnie krzyż, przez jego oddziaływanie, przez jego nawet i symbolikę. Ale myślę, że częściej mamy do czynienia z ludźmi religijnymi niż naprawdę wierzącymi w to, co przesłanie, co mowa krzyża niesie. Bo codzienność jest znacznie bardziej prozaiczna, bardziej szara, brutalna, mniej święta. Ci sami ludzie, którzy klękają, pochylają głowy przed krzyżem, są brutalni, nieuczciwi, kłamią, bluźnią, zabijają, kradną, żyją niemoralnie. I tak można by wymienić jeszcze szereg przywar, które towarzyszą ludziom, na pozór wydawałoby się bardzo pobożnym, z ogromną taką pobożnością odnoszącym się do krzyża. Kilka słów, skąd wziął się krzyż, gdzie się pojawił, kiedy. To nie jest symbol, który stworzyło chrześcijaństwo. Krzyż był już na 17 wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, znany w Babilonii i w Asyrii. Był symbolem Boga Słońca, więc był to pogański symbol. Łączył się z takim mistycznym znakiem Tau. To była pierwsza litera imienia chaldejskiego boga Tamuza. I pierwotnie ta litera miała kształt litery X. Później przeszedł w literę T z obniżoną poprzeczką. I do celów religijnych krzyż był w różnych sytuacjach wykorzystywany. Korzystali z niego buddyści chińscy, czy na przykład takie cywilizacje Azteków czy Majów. Największą jednak popularność pozyskał krzyż mniej więcej w II i III wieku już po Chrystusie, kiedy to Rzymianie wraz z rozwojem takiego kultu perskiego boga słońca Mitry upowszechnili go. Wyznawcą Boga Słońca był pogański cesarz Konstantyn Wielki. Ten, który uczynił krzyż swoim godłem państwowym i umieszczał go też na monetach, na sztandarach wojskowych, to Konstantyn przyczynił się do zalegalizowania chrześcijaństwa przez wydanie tak zwanego edyktu mediolańskiego w 313 roku, już po Chrystusie. I istnieje taka legenda związana z Konstantynem, że przed bitwą na moście nazywanym Mulwijskim w 312 roku ukazał mu się krzyż i zobaczył obok tego krzyża napis, który brzmiał: tym zwyciężysz. Domyślę, tym znakiem zwyciężysz. On nie był w tym czasie jeszcze człowiekiem wierzącym w Boga czy w Jezusa Chrystusa, nie był chrześcijaninem, był poganinem, wyznawcą Boga Słońca. Ale później zaczął ewoluować w tym kierunku właśnie poznania czy akceptowania chrześcijaństwa. I oczywiście dopiero później chrześcijaństwo zyskało status religii państwowej, a krzyż stał się symbolem tejże religii. I nawiązano tym symbolu do dwóch pierwszych liter greckiego słowa Christos, hi i ro. Te dwie litery połączono, stwarzając właśnie ten symbol krzyża, poczynając od X, i to ewoluowało w różnych później wizerunkach krzyża. Nie ma żadnych dowodów na to, że przed Konstantynem chrześcijanie używali tego znaku jako swojego symbolu, jako znaku chrześcijaństwa. Nie posługiwali się nie tylko że krzyżem, ale też ani wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Później oczywiście w miarę rozwoju państwa kościelnego ten symbol krzyża stał się jednym z najważniejszych takich motywów ornamentowych, dekoracyjnych. Najpierw w sztuce sakralnej, potem przeszedł do świeckiej też. Ten znak jest oznaką godności. Do dziś krzyż wręcza się za zasługi. Wręcza się jako formę medalu. Największe godności krzyży to właśnie krzyże, a nie jakieś okrągłe tylko medaliony. Znak ten stał się takim symbolem bezinteresowności. Dlatego organizacje, które pomagają szczególnie ludziom, wybrały go sobie za symbol. Czerwony Krzyż, czy Niebieski Krzyż, czy Krzyż Maltański, czy wiele jeszcze innych organizacji, które za znak swój biorą krzyż. Pierwotnie krzyż funkcjonował, jeśli już w ogóle funkcjonował, bez krucyfiksu. Dopiero w 691 roku synod Trulański postanowił, że na krzyżu ma być wizerunek młodego mężczyzny. I to się przerodziło w tak zwany krucyfiks. W kościołach chrześcijańskich, zwłaszcza w kościele rzymskokatolickim i w kościele prawosławnym, krzyż jest otoczony szczególną czcią. Świadkowie Jehowy odrzucają w ogóle symbol krzyża jako symbol niechrześcijański, twierdząc, że Jezus umarł na palu. Nasze środowisko akceptuje krzyż bez krucyfiksu i bez szczególnego akcentowania takiego kultowego. Krzyż bez krucyfiksu dlatego, że wierzymy, iż Jezus Chrystus, który był na nim zawieszony, zmartwychwstał. I ten krzyż ma nam przypominać właśnie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa też. Kiedy odwiedza się katakumby, gdzie pierwsi chrześcijanie byli zepchnięci, gdzie musieli ukrywać się, gdzie prowadzili swoje życie też chrześcijańskie, swoje nabożeństwa, a gdzie też i chowali swoich zmarłych, nie ma znaku krzyża. Ta rezerwa pierwszych chrześcijan wobec krzyża jest dość oczywista. Oto Rzymianie wykorzystywali krzyż do wykonywania kary śmierci. Skazywano na ukrzyżowanie przestępców. Krzyżowano zdrajców i bandytów. Krzyżowano w Egipcie wrogów Faraona. W Izraelu zatwardziałych bluźnierców. W Persji każdego, kto się tamtejszemu despocie przeciwstawił. Dlatego nie jest dziwnym, że chrześcijanie, choć akceptowali śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, akceptowali krzyż, bo to Nowy Testament nam przekazuje, nie kwapili się do tego, by uczynić krzyż swoim symbolem. Woleli znak ryby. I to jest ten charakterystyczny przez pierwsze dwa wieki znak, który towarzyszył chrześcijanom. Znak ryby. Heraldyka rozróżnia aż 300 odmian krzyży. Najbardziej rozpowszechniony jest krzyż łaciński. Ten jest najlepiej znany, to takiej właśnie konstrukcji, gdzie dwa ramiona są równe, to górne jest nieco krótsze. I za jego stosowaniem tak wyraźnie opowiedział się Augustyn i to się przyjęło i nazwano go krzyżem łacińskim. Ale mamy krzyż grecki, prawosławny, z dolną podpórką, tą ukośną. Czasami ludzie pytają, co to za podpórka, dlaczego. To ma przypominać, że stopy były na tej podpórce oparte Jezusa i przybite do niej. Rodowód tej strasznej kary, bo to była kara śmierci wykonywana przez ukrzyżowanie, ma swój początek w Persji, czyli w Iranie. Uważano tam ziemię za świętą własność bożka Ormuzda. I jeśli bluźnierca, skazaniec miał ponieść śmierć, to nie mógł dotknąć ziemi świętej. W związku z tym wywyższano go na takim właśnie krzyżu, uśmiercając. To przeniosło się z Persji do Kartaginy, a potem Rzymianie upowszechnili tę karę śmierci wobec buntowników i zbiegłych niewolników. Żydowski pisarz Kausner mówi tak: ukrzyżowanie jest najokropniejszym, najbardziej okrutnym rodzajem śmierci, jaki człowiek kiedykolwiek wymyślił dla znęcania się nad drugim człowiekiem. Przestępcę stanowiącego krwawą masę po ubiczowaniu przymocowywano do krzyża i tam wisiał, dopóki nie umarł z głodu lub się udusił z pragnienia, z piekoty słonecznej, nie mogąc bronić się nawet przed chmarami natrętnych owadów obsiadujących jego obnażone ciało i krwawiące rany. Myślę, że pewną namiastkę mieliście, oglądając film Pasja. Samo obejrzenie takiego wyroku robi już wrażenie. Ta kara była stosowana na skalę masową. W 71 roku przed Chrystusem ukrzyżowano ponad 6 tysięcy uczestników powstania Spartakusa. To było coś niesamowitego. Jest pewien problem związany z ukrzyżowaniem. Syndolodzy to badacze, którzy zajęli się badaniem tak zwanego całunu turyńskiego. Stwierdzili, to jest niepodważalne, że ten człowiek, który był ten całun zawinięty, nie sądzimy, że to dotyczy Chrystusa, ale wielu tak uważa, że to jest całun dotyczący osoby Jezusa Chrystusa. Ale że ręce tego człowieka zostały przebite gwoździami w nadgarstkach, a więc zupełnie niezgodnie z tą całą ikonografią chrześcijańską, która przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego przez dłonie. I to jest też pewien dowód, że na pewno osoba zawinięta w ten całun była ukrzyżowana przez Rzymian, a Rzymianie krzyżowali, wbijając gwoździe w nadgarstki, w tak zwaną szczelinę destota. Gdyby w dłonie, ciało nie utrzymałoby się zbyt długo, rozerwałyby się. Wbicie gwoździa w nadgarstek powoduje, że całymi nie tylko godzinami, czasami po kilka dni ludzie umierali na krzyżu. Istnieją pewne poglądy próbujące, jak już wspomniałem, podważyć ten charakterystyczny kształt krzyża, sugerując, że był to zwykły pal, na którym wieszano skazańców. Taki pogląd na przykład reprezentują Świadkowie Jehowy. Żaden z ojców Kościoła nie napisał, że stauros, które to słowo można rzeczywiście tłumaczyć krzyż lub pal, na którym umierał Jezus Chrystus, nie mówią, że był to prosty, pionowy pal. Ale zawsze, gdy piszą stauros w ocenie tego ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, mówią też o belce poprzecznej. I wśród wielu apologetyków, którzy ten wczesny okres chrześcijaństwa wzięli w obronę, żaden z tych apologetyków nigdy nie bronił krzyża. A więc nie było potrzeby obrony, że ten krzyż to nie był krzyż, tylko pionowy pal, ale zawsze gdy mówią wczesne pisma apologetyczne, w obronie chrześcijaństwa mówią o krzyżu, który miał belkę poprzeczną. Gdy Justyn w swoim dialogu dyskutuje z palestyńskimi rabinami, którzy nie zaprzeczyli, że Jezus umarł na krzyżu, to oni również nie zakwestionowali tego, że on mówi o krzyżu, bo Żydzi, skazańców, których uśmiercali, często później przywiązywali do pionowego pala, aby wystawić go na widowisko, by ludzie widzieli, że ten człowiek poniósł śmierć. Zresztą ludzie, którzy ponosili śmierć, byli na palach wystawiani jako przestroga. A więc nawet rabini nie kwestionują tej rozmowy, że on mówi o czymś, czego oni nie akceptują lub co nie miało miejsca. Także próby podważenia tego, iż Jezus nie umarł na krzyżu, są bezpodstawne. Natomiast wielu historyków jest skłonnych uznać, że skazany na ukrzyżowanie nie niósł na miejsce kaźni całego krzyża. Ale bardzo często było tak, że niósł tę poziomą belkę, na której później był przybijany lub przywiązywany, ponieważ cały krzyż w zasadzie człowiek nie był w stanie go dźwignąć. To były naprawdę ciężkie krzyże. Dopiero na miejscu ukrzyżowania najczęściej tę belkę poprzeczną linami wciągano na tę pionową w odpowiednie nacięcie i w ten sposób ludzie byli krzyżowani. To jakby zmieniało trochę by obraz utrwalony w naszej świadomości Golgoty. Ale jakie to ma znaczenie tak naprawdę? Dla mnie ważne jest, że było ukrzyżowanie i był ukrzyżowany. I wierzymy, że ten ukrzyżowany, złożony do grobu, trzeciego dnia zmartwychwstał. Czy mowa o krzyżu jest głupstwem? Jest faktem, że ten znak szubienicy, będący symbolem haniebnej śmierci, stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. I biorąc pod uwagę ten historyczny kontekst krzyża, nie może dziwić, że mowa o krzyżu, jak to czynili pierwsi chrześcijanie, bulwersowała. Wydawała się głupstwem. Dla wielu nic nieznacząca to była śmierć jakiegoś skazańca. To prawda, że jeśli wyodrębniała się jakaś grupa ludzi, jaką stali się chrześcijanie, to oni mieli prawo, zawsze mają ludzie prawo do tego, by uczynić coś znakiem umownym, co by ich charakteryzowało. I ciągle z tym mamy na dzisiaj do czynienia, że jakiś symbol ludzie sobie wybiorą związany z ich funkcjonowaniem, czy działalnością, czy przynależnością do jakiejś grupy. Ludzie mają prawo do tego znaku i takie prawo mieli też ludzie wierzący, którzy uwierzyli w Syna Bożego, by krzyż stał się dla nich takim znakiem rozpoznawczym. Dla ewangelikalnego chrześcijaństwa krzyż jest wielkim kazaniem, kazaniem Bożej miłości do człowieka. Albowiem mowa o krzyżu dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą, powiada apostoł Paweł. Oczywiście nie krzyż. Chciałbym być dobrze zrozumiany. My w naszym środowisku mieliśmy też przed wielu, wielu laty bardzo gorące dyskusje. W niektórych zborach nie chciano krzyży. Właśnie twierdząc, że jest to szubienica, znak szubienicy. Ale ci sami ludzie zbierali fotografie po swych zmarłych i tak pieczołowicie przechowywali i stawiali jak ikony na swoich kredensach. Więc to brak jakiejś konsekwencji. Nie krzyż, nie ten symbol, nie to drewno jest ważne, jest mocą, ale mowa o krzyżu. Apostoł Paweł powiada, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla wielu ludzi. Nie sam ten symbol, nie zna. Nie gest, który też wielu czyni, zna. Nie noszenie krzyża, nie noszenie krzyżyków, ale osobista wiara w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł powiada tak, mówiąc o czymś innym. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. W 7 rozdziale tego samego listu, 19 werset. On powiada, to ma znaczenie. przestrzeganie Bożych przykazań. Dlatego my nie upatrujemy jakichś szczególnych liturgicznych mocy w tym, gdy ktoś czyni znak krzyża. Ten gest w ogóle pojawił się dopiero w XI wieku, więc bardzo późno. W zrozumieniu Kościoła na przykład rzymskokatolickiego znak krzyża, czyniony przez ludzi szczególnie, jest najkrótszym symbolem wiary chrześcijańskiej, a również znakiem błogosławieństwa, uświęcenia i ochrony. Zatem ten gest ma dla nich nadnaturalne działanie. Dla nas nie. Bo nasza wiara opiera się na zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Jezus został zdjęty z krzyża, pochowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. To wspominamy. I krzyż bez krucyfiksu dla nas jest takim właśnie wyznaniem wiary w żyjącego Chrystusa zmartwychwstałego. To anioł powiedział: Jezusa szukacie nazareńskiego ukrzyżowanego? Wstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. I oto miejsce, na którym on wisiał. Ono przypomina nam tylko, że był Chrystus ukrzyżowany. Ale dla niektórych ludzi rzeczywiście mowa o krzyżu nawet może być dziś głupstwem, zgorszeniem. Jeśli tego znaku będzie się używać przeciwko komuś. W historii bywało różnie. Myślę, że najbardziej takim spektakularnym wydarzeniem, w którym krzyż podniesiono przeciwko innym ludziom, były wyprawy krzyżowe, gdzie ogniem i mieczem w imię krzyża wyzwalano Jerozolimę. W filmie Shoah znak krzyża pojawia się kilkakrotnie jako symbol obcego świata, nieżyczliwego Żydom. To natychmiast wywołuje napięcia. Jak musieli się czuć ludzie, do których pojechano z krzyżem, Indianie? To ci wyznawcy ukrzyżowanego przyszli, żeby ich ograbić i zabijać. Dla nich krzyż w takim kontekście jest głupstwem. Mowa o krzyżu jest głupstwem, zgorszeniem. Nie ma chyba zbrodni, jakich by pod znakiem krzyża w burzliwych dziejach świata nie popełniono. Wystarczy wspomnieć najwymyślniejsze męki, prześladowania czarownic, heretyków. I dlatego my jako ludzie, dla których to wydarzenie ma głębokie znaczenie, powiadam, nie sam symbol, ale mowa o krzyżu, powinniśmy z ogromną ostrożnością najpierw badać siebie, gdy chcemy mówić innym o krzyżu. Czy ten krzyż jest na pewno moim znakiem rozpoznawczym? To muszę uważać, aby on nie był znakiem mojego oddzielenia się od innych. Byśmy nie usłyszeli słów, które można sparafrazować, słów apostoła Pawła, które skierował do Rzymian, powiedział: albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. On to napisał w 2 rozdziale do Rzymian i 24 wiersz. A parafrazując, można by powiedzieć tak: albowiem z waszej winy niektórzy bluźnią krzyżowi Chrystusa. Byśmy tak żyli, by te skojarzenia nie były tak złe. Ale mowa o krzyżu uświadamia nam tę tragiczną sytuację, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi usprawiedliwienia. Dlatego nic dziwnego, że ona jest niezrozumiała, że wzburza. Kiedyś apostoł Paweł się irytował i denerwował, gdy mówiono o ukrzyżowanym Chrystusie. On powiada: ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Jego to drażniło, denerwowało, gdy ludzie mówili o tym ukrzyżowanym i że on żyje. Ale kiedy Bóg go spotkał, kiedy się zmieniło jego życie, on wiedział, że nie ma innej możliwości, jak uświadomić ludziom, że śmierć krzyżowa i jego zmartwychwstanie są najważniejszą informacją dla grzesznika. My nie głosimy doktryny o krzyżu, ale mamy poselstwo, które może poruszyć serce ludzi. Ale czyż nie uznać, że jest to głupstwem, gdy ktoś rezygnuje ze swoich praw, z czci, dostojeństwa, zgadza się umrzeć na krzyżu za grzesznych ludzi i nie czyni nic w swojej obronie, chociaż ma niesamowite, nieograniczone możliwości. Nawet Ewangelie powiadają, mógł wezwać legion aniołów, by stanął w jego obronie. Jeśli ktoś, kto jest sceptycznie do tego nastawiony, o tym słyszy, myśli sobie, to jest głupstwo. Jakże można tak bezkrytycznie poddać się karze, będąc niewinnym przede wszystkim? Dla ludzi jest to głupstwo, dopóki naprawdę nie poznają Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela. I gdy apostoł Paweł też o tym mówił w swojej obronie, to co powiedział Agrypa? Szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. To było tak oburzające poselstwo, tak głupie się wydawało to poselstwo. Ale to właśnie spowodowało, że Paweł sformułował swoje credo. I to credo zawarł w liście do Galacjan, w 6 rozdziale i w wierszu 14. Co do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. To było credo apostoła Pawła. Mowa o krzyżu może być niezrozumiałą. Ale to poselstwo, jak sam apostoł Paweł powiedział, tak bardzo dosadnie, to poselstwo zmieniło jego i zmieniło miliony ludzi, grzeszników usprawiedliwionych. To my wśród nich przecież jesteśmy. Wielu ludzi gra komedię swojego życia do końca. Dla nich ukrzyżowany Chrystus to głupstwo. Historyjka z happy endem. Całe nieszczęście polega na tym, że nie z happy endem dla nich. Dla nich nie ma happy endu. Jest wieczne potępienie. Krzyż jest symbolem śmierci i jego zadaniem jest spowodować nagły, gwałtowny koniec starego Adama. I to się może wydawać głupie. W czasach rzymskich, kiedy człowiek był skazany na śmierć krzyżową, brał krzyż i ruszał w drogę, rozstawał się z wszystkim, nie miał możliwości powrotu. Nie mógł pertraktować, nie mógł się układać. Wychodził na śmierć. Nie było żadnych kompromisów. Ten krzyż niczego nie mógł już zmodyfikować w jego życiu. Nie oszczędzał. Ten krzyż powodował śmierć. Nie próbował być w dobrych układach i stosunkach z ofiarą, która miała na nim zawisnąć. Działał tak długo, aż skończył swoją pracę. Czyli człowiek musiał umrzeć. My czasami jako ludzie chcielibyśmy dopasować krzyż do swoich potrzeb, by z nami poszedł na kompromis, by był taki łagodny i dobry, by raczej coś zmodyfikował niż uśmiercił. Ale będziemy ciągle głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo mowa o krzyżu jest mocą Bożą. I to jest to najlepsze przesłanie krzyża, mowy o krzyżu. To była ta negatywna strona krzyża, o której mówiłem. To historyczne tło, to mówienie jest rzeczywiście o bardzo negatywnym wydźwięku. Ale krzyż jest najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród ludzi. Oczywiście, kiedy ludzie z niego zrobili przedmiot dekoracyjny, symbol, zaczęli go wieszać na swoich szyjach, traktując jako tylko ozdobę albo kreślić jako znak, w celach powiedziałbym prawie, że magicznych, jako ochronę przed złem, przed jakimś zdarzeniem, krzyż stał się fetyszem. I jako taki, muszę powiedzieć, jest czczony przez miliony ludzi. Ale te miliony niewiele wiedzą o mocy krzyża. Niestety wielu używa krzyża jako nowej łaty do starego sukna. A to dowodzi naszego bankructwa wewnętrznego człowieka. Dlatego zadawala tego bankruta tylko symbol. Ale bankrut duchowy bierze symbol i przykrywa go do starego sukna, tą nową łatę. A to niczego nie zmieni. Do krzyża każdy z nas musi się ustosunkować. Można zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo uciec przed nim, albo umrzeć na nim. I nie ma innej możliwości. Dlatego on ma moc. Jeśli krzyż nie jest głupstwem, to czym on jest? Szymon Cyrenejczyk wraca z pola i widzi, jak prowadzą człowieka na ukrzyżowanie. Jak wiecie, takie sytuacje zawsze wzbudzają zainteresowani, zawsze będzie wielu gapiów. Jak się zdarzy wypadek, zawsze zaraz się tłumek znajdzie. Nie przypuszczał Szymon Cyrenejczyk, że zostanie w to zdarzenie wplątany. A czytamy w Ewangelii Marka i zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Myślę, że zdenerwował się. Popsuto jego plany. Szymon musiał widzieć, co się zdarzyło na Golgocie, ponieważ zaniósł, pomógł nieść ten krzyż. I to spowodowało, że został ślad w jego życiu. To jest właśnie to, że jeśli krzyż nie jest głupstwem, to znaczy, że zostawia swoje ślady. Jest mocą Bożą. Bo to kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian pozdrawia wielu ludzi, pisze: pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. A tu czytamy, że Szymon Cyrenejczyk, ojciec Aleksandra i Rufa, być może, nie jesteśmy tego w 100% pewni, to jest syn Rufa, który stał się człowiekiem wierzącym, bo Szymon gdzieś otarł się o Golgotę, o to zdarzenie. Jeden z ukrzyżowanych razem z Jezusem ponosi słuszną karę na Golgocie. Ukrzyżowany obok z Jezusem. Słusznie ukrzyżowany. Sam to potwierdza, sam to powiada. Za swoje niegodziwe życie nie stracił okazji. Wykorzystał ostatnią szansę. Zobaczył film swojego życia i pokutował. Krzyż zmiękczył serce tego twardego człowieka, który nie bał się śmierci. Sam był zabójcą. Ale gdy zwrócił się do Chrystusa, otrzymał życie. Jeśli krzyż nie jest głupstwem, to jest Bożą mocą, która zmienia. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czy Barabasz nie usłyszał, nie otarł się o Golgotę, o krzyż? Czy dla niego ten krzyż nie był mocą? Zmieniło się jego życie. Miał on ponieść śmierć. Ktoś za niego na tym krzyżu zawisł. A setnik, który pilnował całej egzekucji, i ludzie, którzy tam jeszcze z nim byli, strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo. Przerazili się bardzo i rzekli: zaiste ten był Synem Bożym. Jeśli nie głupstwo, to znaczy, że Bóg przemówił do tego świata. Twardy żołnierz na skutek mowy krzyża zrozumiał, że stało się coś niezwykłego. Ta mowa krzyża w Efezie stała się powodem rewolucyjnych zmian w Efezie. Wielu też z tych, powiada Łukasz w Dziejach Apostolskich, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało, ujawniało uczynki swoje. Jeśli to było głupstwo, to co ich zmusiło? Że wywnętrzyli się, że wyznali swoje grzechy, że tak publicznie przyznali się do tego, kim są. Człowieka nie jest tak łatwo sprowokować, aby tak otworzył się, tak powiedział o sobie, kim jest naprawdę. Ci ludzie żyjący w grzechu, w pogaństwie, we wróżbiarstwie, w czarnoksięstwie, w okultyzmie, ufali mądrości ludzkiej, przyszli, pokutowali, wyznali, że to jest wszystko złe. Kto ich do tego zmusił? Mowa krzyża. Moc płynąca z tej mowy o krzyżu Jezusa Chrystusa, o Golgocie, o tym, co się stało na tej Golgocie. To było w Efezie moralne zwycięstwo chrześcijaństwa. I dlatego krzyż stał się symbolem życia i zbawienia dla wielu grzeszników. Bo oni tego doświadczyli w swoim życiu. To nie, że ktoś ich przekonał, że ktoś ich zmusił, że ktoś im powiedział: tu masz krzyż i teraz z nim chodź i mów, że jesteś chrześcijaninem. Ten krzyż najpierw coś zrobił w środku, tam w nich coś zmienił. A Paweł przecież w tymże Efezie spotkał uczniów, którzy nie doświadczyli mocy Ducha Świętego. Z nimi rozmawiał, wkładał ręce, modlił się i zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. To nie mądrość słów sprawiała, że ludzie się zmieniali, ale moc płynąca z tej mowy o krzyżu. Piotr powiada, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. To brzmi jak głupstwo. Bo czyż przykładanie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, opasek, chustek, wkładanie rąk, namaszczanie olejem, to nie jest jakiś dziwny rytuał? Czy ludzie z boku przyglądający się temu nie powiedzą głupstwo? Czy modlitwa za chorym w prośbie o uzdrowienie nie brzmi naiwnie, jeśli przeciwstawić ją potędze medycyny współczesnej? A jednak to proste zaufanie działa z Bożą mocą. Dlatego, mówimy, krzyż nie jest głupstwem. To jest Boża moc. To jest Boże działanie. Pewnego dnia uczniowie spotkali żałosną scenę przed bramą piękną świątyni. Żebraka. Co mogli mu zaoferować? Oni mu o tym głupstwie powiedzieli. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Wstań, chodź. Gdy temu światu się oferuje mowę o krzyżu, o Jezusie Chrystusie, może są rozczarowani, bo myślą sobie, och, głupstwo, takie proste. Tylko tyle, Jezus Chrystus? Tak, i aż tyle. Bo ten zmęczony świat grzechem potrzebuje Jezusa Chrystusa, potrzebuje mowy o krzyżu. Bo krzyż jest krzykiem o życiu wiecznym. Jak rozumiał to apostoł Paweł? On zawsze był gotowy do mowy o krzyżu. Powiadał sobie, jak już czytałem, dla niego świat przestał jakby istnieć. Żył w tym świecie, ale nie było ważniejszego poselstwa. Uznałem za rzecz najważniejszą głosić Chrystusa i to ukrzyżowanego, w drugim rozdziale powiada. Jeśli mowa o krzyżu nie jest mocą, to czym jest? Religią albo ekstazą. Krzyż uświadamia nam, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Bożego usprawiedliwienia. To było jak głupstwo. Pozbawiony odzieży, przybity, pozwoliłby zrobiono z nim wszystko. Wyszydzony, spragniony, wydaje się słaby, ale stało się to, czego żadna ludzka mądrość nie mogła sprawić. To krzyż, to zdarzenie przekonało wielu ludzi o tym, że są grzesznikami. To ten setnik wracał ze wzgórza Golgoty i mówił, to był Syn Boży. To nie był ktoś zwykły. Można mieć dwie postawy. Albo być legalistą, albo szczęśliwym spadkobiercą. Wiecie, adwokat jest zainteresowany wszystkimi formalnymi sprawami. Czy testament jest w sposób poprawny, formalny napisany na właściwym papierze, czy jest podpis i pieczątka. On ma jako urzędnik wykonać swoje dzieło i dla niego jest głupstwem, gdy patrzy na tych, którzy mają być spadkobiercami, a oni drepczą już i przebierają, i przestępują z nogi na nogę. No czytaj, co tam dla nas? Nas to nie obchodzi, czy jest właściwy podpis, czy jest to na dobrym papierze napisane. Co nam zostawiono w spadku? I kiedy się dowiadują, są szczęśliwi. To jest poselstwo krzyża. Jesteśmy tymi spadkobiercami, którym powiedziano, możecie być szczęśliwi w Bogu. Zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą. I dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, aby Bogu za to podziękować. By przez chwilę zadumać się nad tym. On nie powiedział, przepraszam was, wiecie, zagalopowałem się, przeliczyłem się, ja nie jestem w stanie wam pomóc. Ale on powiedział, jestem z wami, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Krzyż stał się centrum historii, centrum Bożego planu zbawienia. To jest Boża matryca, przez którą musi być przepuszczony każdy, jeśli chce go reprezentować, jeśli chce z nim przebywać w Królestwie Bożym. Jeśli chrześcijanin dziś chce wyjść i wykonać dzieło Boże, musi być chrześcijaninem ukształtowanym przez krzyż. Ale ciągle jesteśmy kuszeni przez to wezwanie. Ratuj samego siebie i zstąp z krzyża. To jest bez przerwy ta sama pokusa. Przynęta, przy pomocy której diabeł stara się nas odwieść od drogi krzyża. Jest to wyzwanie, z którym przychodzi nam się zmierzać. To ciągle diabeł wymachuje nam, mówiąc, to jest głupstwo, nie przejmuj się tym. Dziś New Age i jego zwolennicy powiadają, jesteście bogami. Możecie sami sobie pomóc, sami siebie zbawić. Ale Boże Słowo uczy nas, że tą starą szatę, tego starego człowieka należy zewlec i przynieść pod krzyż. Krzyż doprowadza człowieka do bankructwa i przez to robi miejsce dla Boga w naszym życiu. Bo dopiero gdy jesteśmy bankrutami, gdy już tam nic nie ma, jest pustynia, wtedy jest miejsce, by Bóg mógł wejść. Bo jak te śmieci wszystkie są z nami, to ciągle je kochamy bardziej. Stary i nowy krzyż to dziś funkcjonujące poselstwo. Bez wielkich zapowiedzi, niepostrzeżenie i do kręgów ewangelikalnych wszedł w naszych czasach nowy krzyż. Niby podobny do starego, ale różni się. Podobieństwo jest powierzchowne, różnice fundamentalne. Stary krzyż nie miał nic wspólnego ze światem, a nowy krzyż nie przeciwstawia się grzesznikowi, głaszcze go po główce. Jest to raczej przyjaźnie nastawiony kumpel. On jest zachętą do takiego życia uciechy, bez zmian. Przejdź tylko do Chrystusa, bez pokuty, bez wyznania grzechów, a wszystko będzie cudownie i dobrze. Ten nowy krzyż powiada temu staremu Adamowi, masz się mieć dobrze, masz być radosny. Niekoniecznie Bóg się z tego musi cieszyć, ale ty, żebyś się cieszył. Ale stary krzyż zawsze był krzyżem kontrastów. Po jednej stronie śmierć, a po drugiej dopiero życie. Musisz przejść przez krzyż, aby z drugiej strony odebrać życie. My nie zmieniamy, czy nie przenosimy swojego życia na wyższy poziom, przychodząc do krzyża. Ale my musimy się starego życia pozbyć pod krzyżem. Musimy się pozbyć starego życia, starego Adama. Jeśli ziarno pszeniczne nie wpadnie do ziemi, nie obumrze, nie przyniesie owocu. Ale Bóg oferuje nowe życie. Niepoprawione, stare, nowe życie. I to jest ta zasadnicza różnica. Tym się różni stary krzyż od nowego krzyża. Musisz się zaprzeć samego siebie i przyjąć sprawiedliwy wyrok. Stary Adam musi umrzeć. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jak to przenieść do konkretnego życia? Opamiętać się, pokutować, porzucić grzech. Ten nowy krzyż często nie mówi porzuć grzech. No wiesz, to taka pseudospowiedź. Przyjdziesz do zboru, wyznasz i Bóg ci przebaczy, a w poniedziałek znów będziesz robił to samo. Nie. Krzyż musi położyć kres staremu Adamowi. A moc, która wskrzesiła Jezusa Chrystusa z martwych, ona wskrzesza też do nowego życia starego Adama, który już wstaje jako nowe stworzenie. Krzyż jest narzędziem śmierci, a nie kompromisu. I jeszcze jedno. Na tym krzyżu nie można umrzeć za kogoś. Nikt nie może umrzeć na krzyżu za kogoś innego. Uczynił to Jezus. Ale każdy z nas musi na swoim krzyżu. Dlatego Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Nie cudzy. My tak lubimy cudze krzyże nosić i innym doradzać, i innym mówić. Ale tak trudno popatrzeć na swój krzyż, jak on wygląda. Ale gdy mówimy o starym krzyżu, to on sprawia, że oglądamy starą, w cudzysłowie ją nazywam starą, zbawiającą moc. I to jest to, co mnie buduje. I myślę, że powinno nas to budować dziś w tym miejscu. Gdyby z chrześcijaństwa chciano zabrać krzyż, to jest ono pozbawione i siły, i mocy. Ale jest też pozbawione nazwy. Słowa o krzyżu, mowa o krzyżu nie jest dodatkiem do zmartwychwstania, ale jest centrum. Gdyby nie krzyż, nie mówilibyśmy o zmartwychwstaniu. Gdyby nie krzyż, Chrystus by nie zmartwychwstał. Niech to jest też dla nas dziś taką zachętą do modlitwy, do podziękowania Bogu, że krzyż dla nas i mowa o krzyżu nie jest głupstwem. Ta mowa zmieniła moje życie, i wiem, że wasze. Nie zawsze to sobie w sposób jasny i czytelny uświadamiamy, ale to dziś jesteśmy w tym miejscu, by Bogu podziękować, że Jego krzyż miał znaczenie, że to przesłanie płynące z krzyża ma znaczenie dla mojego, mam nadzieję, że dla waszego życia. I za to Bogu wspólnie podziękujmy.